Końcowy, szósty rozdział listu do Efezjan zawiera całe bogactwo praktycznych rad, wskazówek i poleceń apostolskich co do życia codziennego. Najpierw apostoł Paweł pisze o właściwym funkcjonowaniu rodziny, o biblijnym wzorcu relacji rodzice-dzieci. Potem mowa jest o właściwym odnoszeniu się do siebie niewolników i panów, co w dzisiejszych warunkach możemy odnieść do relacji pracodawca-pracownik. O tych dwóch zagadnieniach, właściwych relacjach rodzinnych i prawidłowych stosunkach w pracy, mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj skupimy naszą uwagę na następnym urywku listu apostoła Pawła. Apostoł porównuje w końcowym rozdziale listu chrześcijanina do żołnierza, gotowego do duchowej walki. Od 10 wiersza 6 rozdziału listu do Efezjan czytamy: Na koniec, bracia moi, niech waszą siłą będzie Pan, którego potęga jest ogromna. Załóżcie całą zbroję, jaką daje Bóg, abyście mogli przeciwstawiać się diabelskim zakusom. Nie toczymy przecież walki z ludźmi, lecz z mocami i potęgami, które panują nad światem mroków, z duchami zła między ziemią a niebem. Bardzo poważne słowa. Chrześcijanie pierwszego wieku zdawali sobie w pełni sprawę z tego, że cały wszechświat jest areną duchowej walki, że istnieje liczny zastęp zbuntowanych przeciw Bogu aniołów, które walczą ze Stwórcą. Każdy chrześcijanin, czyli każdy człowiek, który powierzył ster swojego życia Chrystusowi, staje do walki z szatanem. Apostoł pisze, że Bóg przygotował dla chrześcijan duchową zbroję, żeby mogli skutecznie walczyć z siłami zła. O elementach tej zbroi, opisanej przez apostoła w dalszych wierszach, będziemy mówić w czasie naszej następnej audycji. A dzisiaj zastanowimy się nad istotą walki chrześcijanina z siłami zła. Znany pisarz i apologeta C.S. Lewis stwierdził, że chrześcijanie popadają często w dwa błędne mniemania co do szatana. Albo traktują go zbyt poważnie, albo go lekceważą. Obie te skrajne postawy są szatanowi na rękę. Jeśli za bardzo intryguje nas świat demonów, jeśli koncentrujemy się na tym, jak potężne są siły zła, zaczynamy się bać szatana. Zapominamy niejako o mocy Chrystusa, naszego zmartwychwstałego Pana. Dlatego apostoł wzywa najpierw: Bracia moi, niech waszą siłą będzie Pan, którego potęga jest ogromna. Ale i druga skrajność, lekceważenie szatana, jest niedobre, niebezpieczne. Najłatwiej jest szatanowi nas podejść, gdy wyobrażamy go sobie jako śmieszną, kudłatą istotkę koloru czarnego, albo jeśli uważamy, że w ogóle go nie ma. Tymczasem szatan jest istotą jak najbardziej rzeczywistą, niezwykle inteligentną. Jest aniołem zbuntowanym przeciwko Bogu, usiłującym nas zwieść, oddalić od Chrystusa. Dla Boga my sami mamy wielkie znaczenie. Natomiast szatan interesuje się nami jedynie ze względu na chęć przeciwstawienia się Chrystusowi. Dlatego właśnie, gdy stajemy się własnością Chrystusa, szatan wzmaga swoje zainteresowanie nami i atakuje nas na co najmniej trzy sposoby. Kusi nas, oskarża i oszukuje, zwodzi. Jest bowiem ojcem kłamstwa, oszczercą i kusicielem. Tak nazywa go Biblia i takim jest on w rzeczywistości. Czasem zastanawiamy się, dlaczego, mimo że znamy Ewangelię, mimo iż wiemy, że dzięki Chrystusowi stajemy się obywatelami nieba, tak często ranimy się plotkami, obmową. Dlaczego tkwi w nas zgorzknienie, zazdrość, samolubstwo, złość? Wydaje się, że dzieje się tak dlatego, iż wspaniała prawda o tym, że wraz z Chrystusem jesteśmy usadowieni w okręgach niebieskich, pozostaje piękną teorią i nie ma zastosowania w naszym codziennym życiu. Drogi przyjacielu, jest bardzo niebezpiecznym sądzić, że wystarczy nam teoretyczna wiedza, znajomość prawd doktryn biblijnych, podczas kiedy nasze życie może być beztroskie, prowadzone według naszego widzimisię, zgodne z naszymi własnymi poglądami, naszymi pomysłami, uczuciami, pragnieniami i żądzami. Jeśli nie jesteśmy poddani procesowi przemiany, jeśli nasze umysły i serca nie są stale przekształcane przez Jezusa, stajemy się łatwym celem ataków szatana. Nieraz nawet nieświadomi duchowej walki, jaka toczy się wokół nas i wśród nas i w nas samych. Pewien misjonarz powiedział: nie sądzę, żeby szatan koncentrował się w swoich atakach na nocnych klubach, dyskotekach czy piwiarniach. Nie martw się bowiem o wpływy w tamtych rejonach. Swoje główne ataki szatan kieruje na pierwszą linię duchowego frontu. Chce poszerzać swoje wpływy wśród chrześcijan spotykających się w niedzielne przedpołudnie. Roztacza opiekę nad chrześcijańskimi domami. Chce komplikować, niszczyć relacje międzyludzkie w kościołach, w rodzinach, żeby tylko przeciwdziałać wpływom Chrystusa. A my, jak gdyby nic, plotkujemy, obmawiamy siebie wzajemnie, kłócimy się, złościmy, zamiast świadomi duchowej walki wspierać się i zachęcać, dbać o dobre relacje między nami i pomiędzy nami a Chrystusem. Bez wątpienia szatan szczególnie wściekle atakuje te miejsca, gdzie ludzie spotykają się, żeby myśleć, słuchać czy mówić o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Czasem najbardziej niebezpiecznym miejscem, gdzie szatan usiłuje zakłócić nasze myśli, jest kościół, czy kaplica, czy sala parafialna, albo krąg studium biblijnego. Szatan chce zniszczyć takie miejsca, chce podporządkować sobie ludzi, którzy usiłują przylgnąć całym sercem do Chrystusa. Możemy zadać sobie pytanie: gdzie było najbardziej niebezpieczne miejsce w Jerozolimie tej nocy, kiedy Jezus miał być aresztowany i osądzony? Czy w pałacu Piłata? Czy tam, gdzie przebywali faryzeusze? Nie. Najbardziej niebezpiecznie było w Wieczerniku, tam, gdzie Jezus spożywał ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. Szatan był tam. Opanował serce Judasza, żeby skłonić go do zdrady. Potem nie odstępował uczniów Jezus. Sprawił, że zasypiali w Getsemane. Sprawił, że Jezusa zaparł się nawet Szymon Piotr. Musimy być świadomi, że szatan toczy walkę na pierwszej linii frontu. Szczególnie bezwzględnie atakuje, zwodzi i kusi tych, którzy zbliżają się do Chrystusa, którzy chcą na trwałe związać z Jezusem swoje życie. Szatan jest kusicielem. Wiemy, jak kusił Adama i Ewę. Wiemy, jak kusił Pana Jezusa. Będzie kusił i nas. Potrafi posługiwać się pokusami lepiej niż jakakolwiek agencja reklamowa. On wie, co jest piętą achillesową każdego z nas. Zna nasze słabości i potrafi je doskonale wykorzystać. Pamiętamy, że gdy rozpoczynaliśmy studia listu do Efezjan, porównywaliśmy miejsce tego listu w Nowym Testamencie do roli, jaką w Starym Testamencie pełni Księga Jozuego. Jozue przeprowadził lud izraelski przez Jordan i wkroczył do Kanaanu. Znajdowało się tam wielu wrogów. Czekało Izraelitów wiele bitew. Do odniesienia było wiele zwycięstw. Podobnie jest w życiu chrześcijan. Przekroczenie Jordanu to obraz nawrócenia się, nowonarodzenia. Dzięki wierze w zwycięskie dzieło Jezusa Chrystusa, dzięki utożsamieniu się ze śmiercią i zmartwychwstaniem Bożego Syna, Zbawiciela, ludzie wierzący nowego przymierza wkraczają do duchowego Kanaanu, rozpoczynają życie, które jest pełne duchowych walk, życie, które ma zakończyć się zwycięstwem. Kanaan nie jest obrazem nieba. Nie może nim być, bo przecież w niebie nie będzie już wrogów. Jest obrazem życia człowieka, który dzięki wierze został przyłączony do Bożego ludu. Jako dziecko Boże musi toczyć duchową walkę. Musi dojrzewać. Musi rozwijać się, zwyciężać. doświadczać Bożego wsparcia, Bożego przewodnictwa. Kiedy Jozue wkroczył do ziemi obiecanej, musiał od razu stawić czoła trzem wrogom. Pierwszym było potężne Jerycho, warowne miasto otoczone murami nie do sforsowania. Jerycho to obraz świata, symbol systemu stworzonego przez człowieka. Czym było dla Jozuego Jerycho? Tym dla współczesnych wierzących jest świat, pełen pychy, niemoralności, egoizmu. Bóg polecił Jozuemu, by okrążał miasto, niosąc Arkę Przymierza i trąbiąc na trąbach. W ten sposób Jozue, kapłani i wszyscy Izraelici wyznawali wiarę w żywego Boga. Demonstrowali, że ufają Jego mocy. Podobnie my nie mamy walczyć ze światem o własnych siłach. Nigdy nie bylibyśmy w stanie w taki sposób zwyciężyć. W pierwszym liście apostoła Jana czytamy: wszystko, co pochodzi od Boga, zwycięża świat. A to zwycięstwo nad światem odnosimy dzięki naszej wierze. Któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Jedyną drogą do odniesienia zwycięstwa nad światem jest droga wiary i ufności względem Boga Ojca i posłanego przez Niego Jezusa Chrystusa. W tym samym liście apostoł Jan pisze: nie miłujcie świata, ani rzeczy, które są na świecie. Jeśli ktoś jest zakochany w rzeczach świeckich, nie ma w sercu miejsca na miłość do Boga. Świat przemija wraz ze swymi rządzami, podkreśla apostoł. A Boże dziecko ma związać swoje serce z tym, co jest nieprzemijające. Ma kochać Boga, nie świat jako system stworzony przez człowieka, pełen egoizmu, niesprawiedliwości, pychy. Dzięki wierze i ufności względem Boga wierzący ma pokonać wrogi Bogu świat. Takie było zadanie Jozuego. I takie jest nasze zadanie. Drugim wrogiem, z którym przychodzi zmierzyć się nam, to wróg, z którym przyszło zmierzyć się Jozuemu. Było to miasto Aj, miasto o wiele mniejsze i słabsze niż Jerycho. Aj to symbol ciała, obraz cielesności człowieka. Jozue sądził, że pokonanie Aj będzie łatwym zadaniem. Wysłał pod Aj niewielki oddział, który poniósł całkowitą klęskę. Jozue upadł wtedy na twarz przed Bogiem i rozpaczał. A wtedy Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą do ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze. Wzięli coś z tego, co było obłożone klątwą. Ukradli, zatalili i włączyli to do swoich rzeczy. Izraelitom nie było wolno przywłaszczyć sobie niczego z dóbr pozostałych po mieszkańcach Jerycha. Ponieważ byli jednak tacy, którzy nie usłuchali nakazu Pana, na lud izraelski spadła Boża kara. Grzech musiał zostać wyznany, musiało dojść do oczyszczenia, aby Izrael mógł znowu odnosić zwycięstwa. I tak musi być w naszym życiu. Musimy wyznać Bogu swój grzech, prosić Go o oczyszczenie, by pokonać własną cielesność, by zwyciężać w duchowym boju. Wielu chrześcijan ma ogromne problemy, by zwyciężać w walce z własnymi słabościami. Łatwiej przychodzi im pokonywać przeszkody zewnętrzne, zwyciężać w walce ze światem, niż z sobą samym, z własnymi cielesnymi skłonnościami. Wielu ludzi upada z powodu rządz starej natury. Wielu nie potrafi powstrzymać się na przykład przed kłamstwem, przed plotkowaniem, obmową. Ciało często bierze górę nad duchem. Aj symbolizuje ciało, cielesność człowieka. Trzecim wrogiem, którego miał pokonać Jozue, byli Gibeonici. Byli oni sprytnymi, przebiegłymi ludźmi. Mieszkali w sąsiedztwie, ale żeby zmylić Jozuego, spakowali stary, suchy chleb, ubrali się w zużyte, podniszczone stroje i zjawili się w obozie izraelskim, mówiąc: przybyliśmy z bardzo daleka. Słyszeliśmy o waszych zwycięstwach i chcemy zawrzeć z wami przymierze. zostańmy przyjaciółmi. Nie będziemy sobie wchodzić w drogę, bo dzieli nas wielka odległość. Tak postępuje wobec nas szatan, wielki oszust, kłamca i kusiciel. Żeby nas zwieść, przybiera nawet postać anioła światłości. Słyszałem wypowiedź człowieka, który opowiadał o przywódcy jednej z sekt. Mówił: wyglądał wspaniale, był tak uduchowiony. Wyglądał i przemawiał jak anioł. Apostoł Paweł ostrzega w liście do Koryntian, że szatan potrafi podszywać się pod anioła światłości, a jego słudzy pod ludzi, którzy służą sprawiedliwości. Postępowanie Gibeonitów to symboliczny obraz działania szatana. Gibeonici zwiedli Jozuego, otumanili go, tak że zawarł z nimi, śmiertelnymi wrogami, ugodę. Popadł z tego powodu w poważne tarapaty. Nie mógł się od nich uwolnić. Podobnie my nie potrafimy uwolnić się od szatana, jeśli się z nim sprzymierzymy choćby w najdrobniejszej sprawie, jeśli pójdziemy na kompromis ze złem. Nie jesteśmy w stanie w ogóle walczyć z szatanem o własnych siłach. Dlatego apostoł Paweł wzywa: bracia, niech waszą siłą będzie Pan, którego potęga jest wielka. Załóżcie całą zbroję, jaką daje Bóg, abyście mogli przeciwstawiać się diabelskim zakusom. Niech waszą siłą będzie Pan. Jego potęga jest ogromna. Załóżcie zbroję, jaką daje Bóg, a wtedy będziecie mogli przeciwstawić się diabelskim zakusom. Te słowa apostoła dowodzą dobitnie, że jedynie gdy działa w nas i w naszym życiu Boża moc, moc Chrystusowa, jesteśmy w stanie odeprzeć zakusy szatana. O własnych siłach nie zdziałamy nic. Ale kiedy nasze życie przeniknięte jest, przemienione mocą Pana, zwyciężamy, gdyż Jego potęga jest ogromna. Jest tak dlatego, że jak podkreśla apostoł, nie toczymy przecież walki z ludźmi, lecz z mocami i potęgami, które panują nad światem mroków, z duchami zła między ziemią a niebem. A w starszym przekładzie słowa apostoła brzmią następująco: bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Toczymy walkę nie z ciałem i krwią, ale walkę duchową. Dlatego potrzebujemy duchowego wyposażenia, duchowej zbroi. Potrzebujemy duchowej mocy. Tylko Bóg może nas wyposażyć w uzbrojenie zdolne ochronić nas przed zakusami szatana. Tylko Bóg może otoczyć nas mocą, potężniejszą niż siła i spryt diabła, kusiciela, kłamcy, oskarżyciela. Nie walczymy przeciwko człowiekowi. Nie walczymy przeciw ciału i krwi. Walczymy przeciwko istocie duchowej. Nasz wróg jest potężny, nieobliczalny, niewidzialny i tylko Boża moc jest w stanie nas przed nim ochronić. Dlatego apostoł dwukrotnie powtarza: przywdziejcie całą zbroję Bożą. Weźcie całą zbroję, jaką daje Bóg, abyście mogli stawić czoła wrogowi w dniach złych i walcząc do końca nie poddać się. Stójcie więc w gotowości. Prawdą się opaszcie, jak rycerskim pasem. Uzbrójcie się w sprawiedliwość, jak w pancerz. O kolejnych elementach całej zbroi Bożej będziemy mówić w czasie następnej audycji. A dzisiaj, na koniec, podkreślmy, że musimy być jako chrześcijanie w pełni świadomi, iż uczestniczymy w duchowej walce i że w tej walce, wyposażeni przez Boga w Jego moc, toczymy bój z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami świata ciemności. Gdy przyjrzymy się uważnie współczesnemu światu, dostrzeżemy wiele symptomów tej duchowej walki. Jakże wielu ludzi żyje dzisiaj bez Boga. Jakże wielu zwraca się ku astrologii, ku magii, ku horoskopom, wróżbom, uzdrowicielom. Tu szukają prawdy, wglądu w przyszłość, oparcia. Wzrasta stale liczba różnego rodzaju sekt, fałszywych religii, włącznie z satanizmem, kultem szatana, ale częściej szatan działa niejawnie, w ukryciu. Sprawia, że ludziom wydaje się, że najważniejsze w życiu są dobra materialne, że najważniejsze to być bogatym, mieć wspaniały dom, samochód, pozycję. I wielu ludzi zbyt późno przekonuje się, że takie życie szczęścia nie daje, że przynosi rozczarowanie, poczucie przemęczenia, braku sensu i celu. Szatan jest mistrzem w oszukiwaniu, jest ojcem kłamstwa, zwodzi nas na miliony sposobów, wykorzystując nasze słabości, nasze ambicje, nasz egoizm, naszą dumę. Jest niezwykle inteligentny, jest potężną istotą duchową, której nie zdołalibyśmy się oprzeć, gdybyśmy mieli liczyć na własne siły, na swoje zdolności, swoją inteligencję, czy na własną moralność, własną sprawiedliwość. Ale gdy liczymy na Pana, gdy mu ufamy i polegamy na Jego mocy, możemy przeciwstawić się zakusom szatana i nie musimy ulegać siłom zła. Pamiętajmy, że gdy jesteśmy przed Bogiem szczerzy, On zupełnie nas oczyszcza dzięki mocy krwi Jezusa Chrystusa przelanej za nas na krzyżu. Pan Jezus, ponosząc śmierć za nas, odniósł zwycięstwo nad szatanem i sprawił, że możemy żyć jako wolni, usprawiedliwieni przed Bogiem grzesznicy, którym przebaczono i których uświęcono zwycięską ofiarą Bożego Baranka.